Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Moim Państwa gościem jest pan profesor Adam Wielomski, a tematem cyklu naszych spotkań jest Hiszpania Franco. Powodem właśnie powstania tego cyklu jest ukazanie się trzeciego wydania książki pana profesora Adama Wielomskiego pod tytułem Hiszpania Franco. Tematem naszego pierwszego spotkania są przyczyny wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to w publicystyce polskiej i międzynarodowej mamy do czynienia z określeniami wobec dyktatury Franco jako faszystowska, jako nazistowska. Franco, przyjaciel Hitlera. Jednak jeżeli chodzi o polityczne poparcie wobec samego Franco i jego poglądy, to sytuacja nie jest taka prosta i oczywista, ponieważ Franco popierali karliści, którzy byli monarchistami, falangiści oraz część republikanów. Jeżeli chodzi też o samych monarchistów, no to w ich obozie też były podziały. Panie profesorze, jak wyglądała sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o opcje polityczne w Hiszpanii przed wojną domową?
Oj, wiele pytań w jednym pytaniu. Może w takiej sytuacji zacznijmy od wyjaśnienia powodów, dla których w historiografii po dzień dzisiejszy gdzieś tam jeszcze się zdarzają, coraz rzadziej, ale się zdarzają poglądy, że Franco był faszystą. Przy czym do świata dziennikarskiego jakby nowsze badania historyczne z trudem docierają, no bo dziennikarze gdzieś tam 20 lat temu skończyli studia i potem bardzo często nic więcej już nie czytali, powiedzmy sobie szczerze. Generalnie powody, dla których tego typu zarzuty wobec Franco są formułowane, są trzy. W Polsce, czy w ogóle w byłym bloku wschodnim, wynika to z pewnego podziału systemów politycznych, który został stworzony jeszcze za czasów Stalina i gdzieś tam podświadomie częstokroć żyje. A mianowicie za Józefa Wissarionowicza Stalina w Związku Radzieckim i w krajach zależnych stworzono pewną typologię polityczną polegającą na tym, iż w II wojnie światowej po jednej stronie były państwa faszystowskie, a po drugiej stronie niedemokratyczna. To była bardzo wygodna narracja dla Związku Radzieckiego, dlatego że w tym momencie były państwa faszystowskie i ich sojuszniczy, czyli właśnie Trzecia Rzesza, Włochy i między innymi Hiszpania traktowana jak taki nieoficjalny sojusznik Trzeciej Rzeszy, chociaż się nigdy do wojny nie przyłączyła. A z drugiej strony były tak zwane państwa demokratyczne, wśród których znajdowały się Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Dlatego było to bardzo wygodny podział, który został później zastąpiony wymyślonym przez Zbigniewa Brzezińskiego podziałem na państwa liberalno-demokratyczne, totalitarne i autorytarne, ale no, ślady tego podziału jeszcze po dzień dzisiejszy istnieją. Drugi powód jest taki, iż znaczna część historiografii zachodniej, a przynajmniej znaczna część badaczy bazowała na źródłach pisanych głównie w języku angielskim przez członków tak zwanych brygad międzynarodowych. Dlatego, że dla wielu badaczy, powiedzmy sobie brutalnie anglosaskich, język hiszpański był językiem niedostępnym, dlatego bazowali na źródłach anglojęzycznych. No i większość źródeł anglojęzycznych jest antyfrankistowska, ponieważ pisane były przez byłych żołnierzy, czy też osoby związane z brygadami międzynarodowymi, czyli mówiąc wprost, przez komunistów. To jest powód drugi. Wreszcie trzeci powód jest taki, iż Hiszpania, i to jest akurat fakt dosyć oczywisty, ze względów natury geopolityczno-historycznej, no wyraźnie sympatyzowała w okresie II wojny światowej z obozem niemiecko-włoskim. Franco był przekonany mniej więcej gdzieś do bitwy pod Stalingradem, że prawdopodobnie Niemcy i Włosi tą wojnę wygrają. Dlatego uważał, że należy obstawiać tego, kto wygra, szczególnie że państwa te, czyli Niemcy i Włochy, wspomagały go dosyć aktywnie w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39. No i wreszcie, powiedzmy sobie szczerze, największym przeciwnikiem regionalnym dla Hiszpanii, nie tylko frankistowskiej, ale w ogóle dla Hiszpanii w tym czasie była Francja. Dlatego, iż Hiszpanie w ogóle chcieli mieć kolonię w północnej Afryce, mieli bardzo malutką kolonię w postaci tak zwanego Maroka Północnego i tam paru, z której zresztą dzisiaj została Ceuta i Melilla, jako taki bym powiedział spadek po tym małej kolonii. Malutka kolonia taka w północnej Afryce, Sidi Ifni, to takie miasteczko w Maroku, tylko od strony nie północnej, tylko od strony zachodniej, od Pacyfiku. No, a nie jest tajemnicą, że w Hiszpanii marzyli o tym, żeby poszerzyć to imperium kolonialne o całe Maroko i o Algierię. A to były posiadłości francuskie. Dlatego też w naturalny sposób jakby tutaj Francja była przeciwnikiem Hiszpanii, ponieważ przeciwnikiem Francji były Niemcy i Włochy, no to w naturalny sposób popychało to gdzieś tam Franco w kierunku sojuszu z tymi państwami. Jak wiemy, Franco po bitwie pod Stalingradem, po bitwie na Łuku Kurskim dokonał odwrócenia sojuszy i ostatecznie dogadał się ze Stanami Zjednoczonymi. No ale bym powiedział, ten pierwszy etap wojny, w którym prezentował stanowisko dosyć wyraźnie proniemieckie, jakby potem procentował tym takim, bym powiedział, to coś takiego, co się po hiszpańsku nazywa leyenda negra, czyli czarnym PR-em, byśmy powiedzieli po polsku, czarną legendą, dotyczącą tego, że sympatyzował z III Rzeszą. No ja bym powiedział tak, prywatnie pewnie sympatyzował rzeczywiście, ale był na tyle poważnym graczem politycznym, żeby być zawsze po tej stronie, która była stroną zwycięską, i Franco ostatecznie znalazł się w obozie de facto zwycięskim dzięki nawiązanym sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi w drugiej połowie lat 40.
A jaka była sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o partie, które popierały monarchię, popierały te siły, nazwijmy to ogólnie prawicowe, i jak wyglądała sytuacja z siłami lewicowymi? No, tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy do czynienia z silnymi falangistami, byli karliści, byli republikanie, którzy byli rozbici, ale też rosnąca w siłę partia komunistyczna i też, co jest bardzo ciekawe i istotne, akurat w momencie, kiedy doszło do wojny domowej w Hiszpanii, bardzo silny był we Francji ten front ludowy, który miał też takie zabarwienie socjalne, no nie powiem, że prokomunizujące, ale no to nie była siła prawicowa.
Tak, zresztą obydwie formacje we Francji i Hiszpanii miały tą samą nazwę, Front Ludowy. Także to jest Front Populaire we Francji i Frente Popular w Hiszpanii. To nie jest przypadek. Obydwie siły skupiały jako swój trzon te same partie, czyli partię socjalistyczną, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak bardziej się mówi po polsku, socjaldemokratyczną na oznaczenie tego kierunku, oraz partię komunistyczną, czyli jakby tutaj ten trzon był ten sam. Inne były, bym powiedział, inne mniejsze grupy składowe, dlatego że w przypadku Francji tutaj jeszcze byli lewicowi liberałowie, tak zwani radykałowie, a w przypadku Hiszpanii z kolei zamiast radykałów byli baskowie, wraz z separatyści baskijscy i byli anarchiści katalońscy. Także te mniejsze siły to były mniejsze, ale trzon był ten sam. Generalnie ja bym powiedział tak, problem Hiszpanii, który doprowadził do wybuchu wojny domowej, był taki, iż w odróżnieniu od sąsiedniej Francji, gdzie były dosyć podobne siły polityczne, w Hiszpanii nie było politycznego centrum. W ogóle nie było politycznego centrum. I to jest podstawowy problem. Hiszpania była radykalnie podzielona na, bym powiedział, dwie części. To znaczy, z jednej strony była ta część katolicko-konserwatywno-nacjonalistyczna, skupiona przed wybuchem wojny w partii, która jest określana jest skrót CEDA. To jest partia chadecka była, Hillropsa. Tym, że partia chadecka nam się kojarzy z partią centrową. No nie, to jest taka partia chadecka w rozumieniu Dollfussa czy Oliveira Salazara, czyli partia ze silną skłonnością do autorytaryzmu i pewnego rodzaju również nacjonalizmu. Partia broniąca przed reformą rolną i nacjonalizacją ziemiaństwa i wielkiego przemysłu. Dlatego była to, bym powiedział, partia, mimo że chadecka, jednoznacznie prawicowa. Tam oprócz tej partii CEDA właściwie, no bo trudno ostatnią literę odmieniać w tym przypadku, nazwy własnej, skrótu. Oprócz tego były mniejsze grupki, to znaczy wspomniani tutaj karliści. Było trochę zwolenników monarchii obalonego Alfonsa XIII, takich bardziej liberalnych monarchistów. No i wreszcie mamy wspomnianą przez ciebie falangę, czyli taką organizację, no jeśli mielibyśmy szukać jakichś faszystów w obozie frankistowskim, no to tylko i wyłącznie oni. Przy czym trzeba pamiętać, że w momencie wybuchu wojny domowej falanga jest małą organizacją liczącą kilka tysięcy osób, nie większą niż falanga w tym czasie w Polsce. Ona się dopiero potem rozrosła, ale już nie była tą samą falangą. Z drugiej strony, po lewej stronie mamy no, przede wszystkim socjalistów, komunistów i anarchistów. I generalnie w Hiszpanii nie istnieje centrum polityczne. Dlatego też każde wybory, można powiedzieć, były walką dosłownie o wszystko. Z jednej strony mieliśmy katolików, autorytarystów, jeśli nie monarchistów i nacjonalistów broniących własności prywatnej. Z drugiej strony mieliśmy radykalnych, wojujących antyklerykałów, żeby nie powiedzieć chrystofobów, którzy najchętniej zburzyliby wszystkie świątynie i sprofanowali wszystkie święte symbole, którzy chcieli dokonać radykalnej reformy rolnej i chcieli dokonać nacjonalizacji całego przemysłu. Obydwie strony dosyć chętnie posługiwały się, zresztą również powiedzmy sobie to wprost, przemocą polityczną w postaci bojówkarstwa. Dlatego też każde wybory były właściwie wyborami o wszystko w latach 31-36, kiedy one się odbywały. Aby dla polskiego słuchacza to było jakby tak bardziej zrozumiałe i namacalne, to nie jest skala sporu PiS-u z PO. Dlatego, że w ten nasz spór, jakkolwiek bardzo gorący, obydwie strony są jakby zgodne do tego, że kolejne wybory się odbędą. I nie ma też chęci fizycznej eksterminacji jakby strony przeciwnej. O, gdzieś tam, nie wiem, CBA kogoś wyprowadzi, prawda, na tej zasadzie, zrobi się komisję śledczą, ale to nie, bym powiedział, z obydwu stron nie przyświeca wizja eksterminacji. Tutaj, gdyby to porównać do współczesnych warunków, tak, aby to było dla polskiego słuchacza bardziej takie, no, bym powiedział, wyraziste i zrozumiałe, to jest mniej więcej jak sytuacja na Ukrainie w okolicach Majdanu. Wybory decydują o wszystkim, o albo kierunek prozachodni, albo kierunek prorosyjski. I to jest na zasadzie takiej, że obydwie strony najchętniej się spotkały właśnie na Majdanie i tam zaczęły do siebie strzelać, i żeby rozwiązać ten konflikt zbrojnie. W Hiszpanii jakby ten podział jest bardzo podobny, tylko to nie jest podział geopolityczny, tylko jest to podział pomiędzy lewicą i prawicą. I ponieważ nie ma politycznego centrum, to o wyborach, o władzy, o wszystkim decyduje 2% głosów w tą lub w tamtą. I to powoduje, że ten spór polityczny jest bardzo gorący. I przede wszystkim no, kultura polityczna lat 30. też była inna. W latach 30. było normalne, i to nie tylko w Hiszpanii, ale również w Polsce, że jak mi to kiedyś pamiętam, ktoś tłumaczył, na Uniwersytet Warszawski w latach 30. to było normalne, że się chodziło z kastetem albo z nożem, prawda? No bo przecież zawsze mogli bojówkarze drugiej strony wyjść zza rogu i trzeba się było czymś bronić. No, Hiszpania wyglądała bardzo podobnie, przy czym brak politycznego centrum i brak permanentnej stabilności politycznej w okresie Republiki Hiszpańskiej 31-36 powodował, że każde wybory tak naprawdę decydowały, czy Hiszpania będzie państwem katolicko-konserwatywnym, czy też to będzie państwo antyklerykalne, które zabiera ludziom własność. Także to powodowało, że ten spór był tak bardzo, bym powiedział, skrajny. Niestety to bojówkarstwo również powodowało zabójstwa polityczne. Jednym jakby z takich zabójstw było zabójstwo przez policjantów, co ciekawe. We własnym mieszkaniu został, czy tam domu został zamordowany José Calvo Sotelo, przywódca prawicowej opozycji z partii Acción Española, czy ze środowiska politycznego Acción Española. No i to ostatecznie spowodowało wybuch. A wyglądało to tak, że przyszło do niego dwóch czy trzech policjantów, już nie pamiętam, zadzwonili do drzwi, żona otworzyła, zawołała męża, oni zobaczyli męża, wyciągnęli pistolety i go zastrzelili. I to był taki, bym powiedział, moment przełomowy, po którym już było oczywiste, że to już nie jest bojówkarstwo. to już się zaczęły regularne mordy polityczne z udziałem policji i to spowodowało, że ponieważ rząd republikański nie był zainteresowany śledztwem i nawet oficjalnie podano, że sam sobie był winien, bo miał takie poglądy, a nie inne, no to w takiej sytuacji to jakby no wymusiło na przywódcach prawicowych rebelię na takiej zasadzie, że no albo się zbuntujemy i spróbujemy zbrojnie objąć władzę, albo po prostu zostaniemy wymordowani, to z udziałem policji. Także to jest ten taki punkt zapalny. Także jak mówię, brak politycznego centrum, brak jakiejkolwiek kultury politycznej, parlamentarno-demokratycznej. Wskutek tego jest taki, że każde wybory to są właściwie walka o wszystko, włącznie z możliwością eksterminacji przeciwnych sił politycznych.
Ja bym się jeszcze cofnął troszeczkę w czasie, a mianowicie dotknął tematu takiej znanej dyktatury z XX wieku, a mianowicie Miguel Primo de Rivera, który był dyktatorem w latach 1923-1930. Ostatecznie ustąpił z tej funkcji i wyjechał do Francji, gdzie następnie szybko, bo bodajże po 2 miesiącach zmarł. To za jego czasów był chyba w miarę spokój wtedy w Hiszpanii.
A to była bardzo dziwna dyktatura, dlatego że to była dyktatura, to w ogóle wyglądało w ten sposób, że w 23 roku król, nie radząc sobie z rządami państwem parlamentarnymi, wezwał do swojego tam gabinetu czy pałacu właśnie generała Miguela Primo de Rivera i powiedział mu, że zrobisz pan zamach stanu z przyzwoleniem królewskim. To było takie trochę wzorowane na Benito Mussolini, który rok wcześniej doszedł do władzy i któremu król powierzył funkcję premiera. Była to bardzo dziwna dyktatura, dlatego że to dyktatura, którą generalnie wszyscy dobrze wspominają. Nawet ci, przeciwko którym dyktatura była skierowana, czyli głównie przeciwko socjalistom. Dlaczego? Dlatego, że w Hiszpanii już wtedy zaczęło się całe, bym to powiedział, anarchia, bojówkarstwo, zabójstwa polityczne i dyktator wprowadził wreszcie jakiś taki porządek. I można powiedzieć, była to dyktatura w tym sensie liberalna, iż osoby nie używające przemocy politycznej nie znalazły się w więzieniach. W więzieniach nie znaleźli się nawet przywódcy partii socjalistycznej, która normalnie sobie funkcjonowała i mogła sobie normalnie funkcjonować pod warunkiem, że nie będzie prowadziła operacji o charakterze zbrojnym. Dlatego to była, bym powiedział, dyktatura, która się cieszyła dosyć dużym zaufaniem partii politycznych z różnych części sceny politycznej, które uważały, że lepiej nie rządzić nawet, ale mieć, że tak powiem, pewien spokój polityczny. Zresztą dyktator był otwarty na różnego rodzaju rozwiązania lewicowe o charakterze społecznym. On tam między innymi jako pierwszy w Hiszpanii prowadził roboty państwowe dla bezrobotnych, czyli takie, bym powiedział, na przykład, nie wiem, przy budowie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, autostrad, czyli roboty publiczne, tak, wprowadził elementy korporacjonizmu, wprowadził ustawodawstwo pracy pierwsze i tak dalej. Także jakby te pewne problemy gospodarczo-społeczne i roszczenia lewicy nawet i realizował. Na pewno nie był takim liberałem, bym powiedział, gospodarczym w stylu korwinistycznym z pewnością. I to powodowało, że dyktator zaprowadził generalnie spokój. Udało mu się również odnieść spore sukcesy prestiżowe dla Hiszpanii w walkach w północnym Maroku właśnie z plemionami marokańskimi. Dlatego to była dyktatura, która generalnie nie posiadała wrogów. Primo de Rivera na przykład w literaturze nikt nie określa, czy właściwie prawie nikt, mianem faszysty. Nawet lewicowi historycy, wszyscy generalnie uznawali tą dyktaturę. Zresztą dyktatura skończyła się w sposób, bym powiedział, dosyć komiczny. Dlatego, że w 30 roku odbyły się wybory samorządowe i w wyborach samorządowych, wolne wybory samorządowe, kiedy się pojawiły pierwsze informacje, że opozycja osiągnęła lewicowo-liberalna sukces w Madrycie i w Barcelonie, no to wtedy dyktator potraktował to generał właśnie Miguel Primo de Rivera jako swojego rodzaju wyraz dezaprobaty dla swoich rządów ze strony społeczeństwa. Spakował walizki i wyjechał na emigrację do Francji. za wcześnie wyjechał, dlatego że kiedy podliczono wyniki, to się okazało, że opozycja rzeczywiście wygrała w Madrycie i w Barcelonie, ale tylko tam. I na terytorium całego kraju ugrupowania pro, bym powiedział, dyktatorskie osiągnęły zdecydowany sukces. Tyle tylko, że sam dyktator już wtedy był w Paryżu, w którym, jak wspomniałeś, zmarł zresztą nie jakoś tam gwałtownie na cukrzycę, z tego co się orientuję. I to, co spowodowało otwarcie pewnej puszki Pandory, został ze sceny politycznej hiszpańskiej, z życia hiszpańskiego zdjęty taki, no, tak jak na garnku jest pokrywka i buchnęła cała para. To znaczy wszystkie konflikty polityczne, ekonomiczne i światopoglądowe z dnia na dzień dosłownie wybuchły. Nie było tej pacyfikującej ręki i wszystkie siły polityczne dosłownie rzuciły się na siebie, traktując każdy wybór jako walkę o wszystko.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, bo wcześniej pan wspomniał na temat podejścia sił lewicowych do kościoła. Jeżeli mówimy o Hiszpanii, no to od razu nam jakby na myśl nachodzi wiara, monarchia, to, że Hiszpania była krajem katolickim i no, stworzenie się w ogóle takich sił politycznych, które miały za cel walkę z kościołem, niszczenie kościoła, a na przykładzie właśnie wojny domowej, no, na masowych morderstwach duchowieństwa, no to powstaje pytanie, skąd się to wzięło w katolickiej Hiszpanii?
To jest, bym powiedział, pewien tej katolickiej Hiszpanii, to jest pewien, bym powiedział, mit wytworzony przez samych Hiszpanów bardzo starannie, dlatego że oczywiście Hiszpania katolicyzm w wieku XVI i XVII traktowała jako oficjalną doktrynę państwową i doktrynę imperialną. Co ciekawe, na przykład bullę papieża Aleksandra VI dzielącą świat pomiędzy Portugalczyków i Hiszpanów z roku, jeśli mi pamięć nie myli, 1496 czy jakoś tak, Hiszpania do 1680 roku uznawała jako uzasadnienie dla posiadania kolonii zamorskich. To jest ciekawe. I jakby cała oficjalna kultura hiszpańska była kulturą katolicką przez cały czas. Kultura elit była kulturą katolicką. Kultura klasy średniej była kulturą katolicką. Ale obok niej zaczęła pojawiać się ta kultura wojująca, antyklerykalna. I to jest taka, wytworzyła się, bym powiedział, latynoamerykańska struktura elektoratu, tak się to w politologii czasami nazywa. To znaczy jest katolicka i konserwatywna wieś. Nagle w środku tej wsi, tych wsi do katolicko-konserwatywnych, znajduje się miasto. I to miasto jest wojująco antyklerykalne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tam są wszyscy wolnomularze, masoni, wolnomyśliciele. Po drugie, kościół hiszpański coś przespał. A mianowicie przespał procesy industrializacji i powstawania wielkich miast. Czytałem o tym trochę literatury, wyglądało to w ten sposób, że jak to przykład, nie wiem, była Barcelona, no to w centrum Barcelony znajdowały się kościoły, prawda, masa duchowieństwa i tak dalej. No i jak w czasie procesów industrializacji powstawały potem, bym powiedział, no, osiedla wokół tej Barcelony, to kościół nie nadążał. To znaczy nie pobudował, nie zadbał tam o kościoły, nie zadbał tam o parafię, nie zadbał tam o duchowieństwo, które idzie z Ewangelią i z Chrystusem. I to powodowało, iż wokół miast powstawały całe takie, bym powiedział, przedmieścia ateistyczne wprost, niezewangelizowane, pochodzące co prawda, rekrutujące się z katolickich chłopów, którzy jednakże bez dostępu do nauczania sakramentów i tak dalej się bardzo szybko laicyzowali i tam bardzo mocno szybko w to miejsce weszły ugrupowania rewolucyjne. W takim mieście jak Madryt, czy w większości miast, byli to przede wszystkim marksiści, czy to w wersji komunistycznej, czy socjalistycznej, a w Katalonii cały ruch separatystyczny oparty był z kolei na anarchistach, którzy głosili wesołą anarchię, czyli likwidację centralnego państwa na rzecz kolektywów regionalnych takich i takim zbiorem takich kolektywów miała być Barcelona. Zresztą, co ciekawe, kiedy myślimy i mówimy o tych największych i najbardziej znanych zbrodniach popełnianych przez stronę republikańską w czasie wojny domowej i wcześniej, to zwykle wcale wbrew pozorom to nie były, wbrew pozorom i tego, co się w Polsce sądzi, to nie były zbrodnie popełniane przez komunistów. Najwięcej, oczywiście popełniali komuniści zbrodnie na duchowieństwie czy na zakonnicach, ale największe zbrodnie na duchowieństwie, zakonnicach i profanację kościołów popełniali anarchiści w Katalonii. To tam, bym powiedział, jest największe centrum antyklerykalizmu, no bo anarchiści wyznawali tą taką zasadę, którą po francusku jeden z francuskich rewolucjonistów sformułował ni Dieu ni maître, czyli ani Boga, ani Pana. Czy też ani Boga, ani władcy, może bardziej po polsku. I anarchiści byli nastawieni najbardziej wrogo do państwa, własności i religii. Komuniści się tutaj wbrew pozorom co nieco mitygowali, dlatego że przywódcy komunistyczni uważali, że atak na Kościół przed objęciem władzy jest mocno przedwczesny. Zdążymy później, towarzysze nauczali. W tej chwili nie ma co robić jakichś antyklerykalnych, nadmiernych ekscesów, dlatego że jednak część elektoratu zwolenników partii komunistycznej, którzy głównie popierali ją ze względu na postulaty ekonomiczne, własnościowe i tak dalej, no jeszcze zdarzało im się chodzić do kościołów. Dlatego też komuniści nie byli tym największym napędowym, bym powiedział, antyklerykalizmu, tylko właśnie anarchiści. Zresztą, co ciekawe, po stronie republikańskiej mamy również nacjonalistów baskijskich. W Baskonii przez cały okres republikański, potem wojny domowej, to jest jedyny region Hiszpanii, gdzie były normalnie potwierane kościoły i wszystkie reformy antykatolickie nie wchodziły w życie w kraju Basków, no bo Baskowie byli, powiedziałbym, no, zdrajcami sprawy katolickiej i tak ich oceniali potem frankiści. Słusznie, dlatego że dla wizji możliwości stworzenia oddzielnego państwa baskijskiego, czy też jakiegoś przekształcenia Hiszpanii w państwo federalne, w którym Baskowie by mieli no, w swój sposób to stan baskijski gdzieś tam właśnie w Nawarze, sprzedali jakby cały swój światopogląd włącznie z poparciem dla ultra antyreligijnych rządów, pod warunkiem, że u nich kościoły będą otwarte. Czyli można powiedzieć dla postulatów nacjonalistycznych, separatystycznych. Tak, poświęcili całkowicie postulaty i światopogląd katolicki.
A jeszcze, to już ostatnie będzie pytanie, mianowicie monarchia w Hiszpanii, bo mamy do czynienia stricte z krajem, gdzie dochodzi do demokratycznych wyborów, jest to kraj republikański, ale gdzie podział się monarcha?
No, monarcha.
Bo tam były przecież problemy u samych karlistów. Były różne linie, które popierano.
No, to jest cały, bym powiedział, jeszcze w XIX wielki spór pomiędzy tak zwanymi monarchistami z Madrytu, takich nazwijmy. Oni się tam nazywali Izabaliani i inni, w zależności od tego, jaki monarcha panował, to zwykle od jego imienia, czy też od monarchini, prawda, to imię było. No i byli karliści. No to jest spór, który się gdzieś tam zaczyna w latach 30. XIX wieku formalnie, związany z tym, iż Ferdynand VII złamał zasady sukcesji rodu Bourbonów, z którego pochodził, i poprzez sankcję pragmatyczną odsunął od dziedziczenia najstarszego syna, właśnie Don Carlosa, dlatego że był katolikiem i konserwatystą i uznał prawo dziedziczenia przez kobiety na rzecz swojej młodszej córki. Starszej córki, przepraszam, od Don Carlosa. Ja powiem tak, sprawa z punktu widzenia, nazwijmy to, dynastycznego dwuznaczna. Dlatego że w Hiszpanii przez całe stulecia kobiety normalnie dziedziczyły władzę i na przykład wiele tam było królowych, które dziedziczyły władzę, przestały dziedziczyć wraz z przyjściem po wojnie o sukcesję hiszpańską w XVIII wieku, pierwszej połowie XVIII wieku, wraz z Bourbonami, gdzie wprowadzono prawo salickie, importowane z Francji, że kobiety nie dziedziczą. Także to, czy kobiety mogły dziedziczyć, czy nie, w Hiszpanii jest taką sprawą śliską. Nie da się tego jednoznacznie powiedzieć. Na całym spórcie dynastycznym przede wszystkim tutaj złożyły problem światopoglądowy. To znaczy w Madrycie do władzy doszła linia taka liberalno-wolnomularska. Bym powiedział, królowych tak mówiono, że nie jest, karliści mówili, że nie jest ani katoliczką, ani monarchinią, ani nawet przyzwoitą kobietą, bo te królowe się tam, powiedzmy, często dziwnie prowadziły, tak to powiedzmy, jak na królowe. I dlatego mamy jakby ten podział, z którego wynikały kilka wojen karlistowskich w wieku XIX. Mówię kilka, nie mówię dokładną liczbę, ponieważ badacze sami się kłócą, bo niektórzy traktują jako wojny, inni niektóre jako zamieszki i ruchawki, także tych wojen można wyliczyć od 2 do 3. W 1930 roku wraz z ucieczką generała Primo de Rivery do Paryża, ostatni król, Alfons XIII, podaje się do dymisji. Zresztą przy aplauzie karlistów, że wreszcie tyran, uzurpator się podał do dymisji z tyranicznej i uzurpatorskiej dynastii, czy gałęzi dynastycznej, proklamowano wtedy republikę i sprawa monarchii, można powiedzieć, została odłożona trochę ad acta i ciężko było do niej w systemie republikańskim wrócić nie ze względów nawet konstytucyjnych, dlatego że monarchiści byli podzieleni na tych z Madrytu i na tych, którzy preferowali linię karlistowską. Jak mówię, tutaj nie ma prostej odpowiedzi z punktu widzenia dynastycznego prawa, która ze stron miała rację. To był bardziej spór o charakterze światopoglądowym. Karliści preferowali monarchię taką, bym powiedział, renesansową. Jeszcze z bardzo, bym powiedział, taką bardzo mocno zdecentralizowaną, ultrakatolicką. Nie wiem, czy określenie antykapitalistyczne jest dobre, raczej przedkapitalistyczną, wiejską. Podczas kiedy monarchiści z Madrytu preferowali taką monarchię konstytucyjną, liberalną, uprzemysłowioną. Także i bardzo również liberalną światopoglądowo. Także to taki spór, bym powiedział, ideowo-dynastyczny. No i to powodowało zresztą, że potem w okresie, znaczy w siły profrankistowskie miały kłopot z wypowiedzeniem się w kwestii monarchii, ponieważ kogo by się nie poparło, to część będzie niezadowolona i w tej sytuacji zresztą najbardziej z tego korzystał Franco, nie restaurując przez wiele lat żadnej monarchii, rządząc jako caudillo, czyli coś w rodzaju regenta. Tak, coś w rodzaju, bo nigdy nie przyjął tytułu regenta. Coś w rodzaju na zasadzie takiej, że jak umrę, to sobie przywrócicie króla i w ten sposób jakby problem był, można powiedzieć, odkładany ad acta na kolejne 10 lat dalej, potem za 10 lat jeszcze na kolejne 10 lat i tak dalej, i tak dalej.
Aż do śmierci.
Aż do śmierci, tak. Tutaj zresztą Franco w wyborze tej dynastii z Madrytu pomógł fakt, iż kiedy wybuchła wojna domowa w 1936 roku, to ostatni pretendent zginął w wypadku samochodowym gdzieś tam we Włoszech, jeśli nie pamiętam.
We Włoszech, tak.
Tak, tak. Z tego co pamiętam, został na ulicy potrącony po prostu przez samochód. No i potem następni pretendenci karlistowscy, oni, bym powiedział, nie dziedziczyli w sposób naturalny, zostali wybrani przez, nazwijmy to, Radę Partii Politycznej Karlistowskiej na swoich, prawda, następców. No i to jakby tutaj ich prawowitość do przejęcia władzy była dosyć łatwo podważalna.
No właśnie, na monarchii byśmy zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie z panem profesorem Adamem Wielomskim. Rozmawialiśmy o sytuacji w Hiszpanii przed wybuchem wojny domowej, a pan profesor jest autorem książki Hiszpania Franco, która była wyróżniona na Nagrodzie Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy. Oczywiście zachęcamy do oglądania mediów społecznościowych pana profesora. Jak one się nazywają, panie profesorze?
Adam Wielomski, naukowo o polityce.
Dokładnie. I też zachęcam serdecznie Państwa do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszych nagrań na kanale Międzywojnie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia przy kolejnych nagraniach.